Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą o najdziwniejszym czołgu II wojny światowej. Może nie najdziwniejszym, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ale o pewną koncepcję. Mam tu na myśli czołg M26 Pershing. To jest niesamowicie dziwna historia związana z tym czołgiem, ponieważ tak, Amerykanie jako jedyni nie używali czołgów ciężkich na polu walki, a tu nagle pod koniec wojny, kiedy już byli pewni zwycięstwa, postanowili stworzyć sobie czołg ciężki. Dodatkowo, kiedy ten czołg się pojawił, okazało się, że wielkie technologiczne mocarstwo, jakim były Stany Zjednoczone, kraj, w którym powstawały takie rewolucyjne i przełomowe konstrukcje, jak na przykład B-29 czy bomba atomowa na przykład, tworzy czołg, który się w ogóle do niczego nie nadaje, jest beznadziejny. Amerykańscy czołgiści są zawiedzeni tym, co dostali. No i jak kiedyś mi powiedziałeś, przesiadają się z Shermanów, czyli z Mercedesa do M26, czyli do Malucha. O co chodzi z tym czołgiem? Dlaczego to jest w ogóle tak dziwna konstrukcja, tak dziwny pomysł? Jedyne jeszcze raz to mogę powtórzyć. O co tu chodzi?
Masz rację, Kamilu. Bohater naszego dzisiejszego odcinka, amerykański czołg M26, technicznie, konstrukcyjnie, to jest nawet czołg typowy, ale historia jego powstania, jego służby jest zupełnie nietypowa, bo zaczynał jako czołg średni, kończył jako czołg średni, miał epizod jako czołg ciężki. Właściwie nie do końca można powiedzieć, czym był M26, który w czasie II wojny światowej nazywał się najpierw T26E3 i kiedy przybył na front, nie był nawet standaryzowany. Potem jak go standaryzowano, nazwano go M26, a potem w 1948 roku stał się czołgiem M26 Pershing, ale potem zaczęto go modernizować i stał się czołgiem M46. Jest to bardzo dziwna, zawiła historia, która pokazuje przede wszystkim jedno. Bądź zdecydowany w tym, co robisz, bo jeżeli nie wiesz, czego chcesz, to możesz dostać M26. I Stany Zjednoczone Ameryki, największe mocarstwo świata, w łonie własnych sił zbrojnych, nie było do końca pewne, czego chce i dostało M26, z którego koniec końców nikt nie był zadowolony. W lutym 1945 roku wysocy amerykańscy oficerowie z dowództwa wojsk pancernych w ramach programu o kryptonimie Zebra przybyli do Europy i zaczęli przekazywać amerykańskim pancerniakom walczącym z Niemcami na froncie zachodnim w Nadrenii najnowszy, najnowocześniejszy, super awangardowy czołg ciężki T-26E3. I wielu się rzeczy spodziewali, ale na pewno nie reakcji amerykańskich pancerniaków, bo oto na lawetach przywieziono najnowsze amerykańskie czołgi, istny high-tech technologiczny i techniczny. I przekazano załogom, które dotąd walczyły na Shermanach, najnowszy amerykański czołg. Super działo, kaliber 90 mm, gwałtowny wzrost możliwości ogniowych w stosunku do armat, które miały Shermany. Potężne opancerzenie przednie i boczne 100 mm, 75 mm. Opancerzenie analogiczne jak w Tygrysie. Kaliber armaty nawet nieco większy jak w Tygrysie. Czołg o masie 40 ton, lżejszy jak Pantera. Czyli na papierze doskonałe parametry taktyczno-techniczne. A w środku absolutna techniczna rewolucja. System przeniesienia napędu. Hydromechaniczna, automatyczna skrzynia biegów Torqmatic. Żaden inny kraj na świecie nie ma takiego high-tech w czołgach. Pułkownicy z misji Zebra sądzili, że czołg zostanie przyjęty entuzjastycznie, a amerykańscy pancerniacy zaczęli zadawać kłopotliwe pytania. Dlaczego w tym czołgu jest tak ciasno? Dlaczego ten czołg nie ma mokrych komór amunicyjnych? Dlaczego nie ma kosza wieży? Dlaczego armata nie ma stabilizacji? Dlaczego w tym czołgu jest silnik od Shermana, mimo że ten czołg jest cięższy o 10 ton? I na to oficerowie z misji Zebra nie za bardzo potrafili odpowiedzieć, bo przywieziono coś, co było kompromisem, co było czołgiem składakiem, ponieważ Amerykanie nie wiedzieli, czego chcą. Bo w Shermanie była stabilizacja armaty, bo w Shermanie były gwarantujące bezpieczeństwo mokre komory amunicyjne, bo Sherman był po prostu czołgiem lepszym dla załogi niż jego następca.
Czego chcieli Amerykanie w momencie, kiedy zlecili konstruowanie tego M26?
No właśnie, to jest pytanie bardzo dobre. Otóż Amerykanie opracowywali czołgi wszystkich klas. Średnie, lekkie i ciężkie. Ale inaczej niż Armia Czerwona, inaczej niż Wehrmacht, nawet inaczej niż British Army, gdzie mimo wszystko czołg Churchill możemy potraktować jako czołg ciężki. Armia amerykańska w II wojnie światowej jedyna na polu walki nie sięgnęła po czołgi ciężkie.
A co stało za tą decyzją?
W łonie amerykańskiej armii nie było jednoznacznej opinii, czy czołgi ciężkie w ogóle są potrzebne. Amerykanie w czasie II wojny światowej i bezpośrednio zaraz po jej zakończeniu opracowali i wdrożyli kilka prototypów bądź krótkoseryjnych modeli czołgów ciężkich. I oni mieli swoje czołgi ciężkie. Najpierw to był czołg M6, a pod koniec wojny czy zaraz po jej zakończeniu pojawiły się niezwykle awangardowe wozy prototypowe, takie jak T-29, T-30 i uwaga, T-34. Tak, Amerykanie mieli swojego T-34, ale to nie był taki czołg, jak mieli Rosjanie. To był kolos, potężny, wielki czołg ciężki. Dlatego, że w armii amerykańskiej czołgi prototypowe oznaczano jako T, a czołgi seryjne standaryzowano jako M. W armii amerykańskiej istniało kilka komórek, które odpowiadało za rozwój sił zbrojnych. I tak naprawdę na poziomie ostatecznej decyzji to wszystko spinał dopiero szef sztabu US Army, generał Marshall, podczas gdy jego podwładni toczyli ze sobą wojny, nawet na poziomie koncepcji operacyjnych. Amerykanie wygenerowali z siebie niezwykły system strukturalny wojsk pancernych. Na przykład niezależnie od czołgów stworzono jednostki niszczycieli czołgów, które miały niszczyć czołgi, miały wykonywać inne zadania, natomiast jednostki czołgów amerykańskich miały wykonywać inne zadania. W ramach amerykańskiej armii istniało coś takiego jak dowództwo wojsk pancernych, ale istniało też dowództwo wojsk lądowych US Army, czyli mówiąc po polsku dowództwo wojsk lądowych w wojskach lądowych. To dziwne, ale te wszystkie bombowce strategiczne, które bombardowały Berlin, były częścią wojsk lądowych armii amerykańskiej. Mimo, że lotnictwo armii było autonomiczne, to było częścią armii. W związku z czym armia amerykańska dzieliła się na lądową armię i powietrzną. I dowództwo wojsk lądowych armii amerykańskiej uważało, że nie potrzeba czołgów ciężkich. Natomiast dowództwo broni pancernej US Army uważało, że czołg ciężki jest potrzebny.
A czy doświadczenia II wojny światowej, ma tu na myśli konkretnie, kontakt z Tygrysem nie zmienił tego punktu widzenia?
Dowództwo wojsk lądowych, czy raczej komponentu lądowego armii amerykańskiej, tak to nazwijmy, nie widziało potrzeby wprowadzania czołgów ciężkich. I generał Marshall, słuchając narzekań dowództwa wojsk pancernych, że ich przełożeni nie chcą czołgów ciężkich, zastosował rozwiązanie kompromisowe. Nakazał opracowywać czołgi ciężkie nowych generacji, ale nie dał priorytetu w ich produkcji. I rzeczywiście w 1944 roku amerykańscy pancerniacy skarżyli się, że Niemcy mają czołgi o większych armatach i grubszych pancerzach niż oni, że dowództwo daje im broń niewystarczająco potężną. Oni też chcieli mieć swojego Tygrysa. Czuli się niekomfortowo, że armia amerykańska, walcząc w wymiarze systemowym, w ogóle nie przejmuje się czymś takim jak propaganda pola walki. I to denerwowało dowódców dywizji pancernych, że oni nie mają na polu walki ciężkich czołgów. To spowodowało, że nowo opracowywany czołg średni T-26 sztucznie i wyłącznie propagandowo przekwalifikowano na czołg ciężki, bo w Waszyngtonie zaczęto zadawać pytania. Niemcy mają Tygrysa, Niemcy mają Panterę, a my co? My nie mamy czołgów ciężkich? To Amerykanie przeklasyfikowali na krótko czołg M26 ze średniego na ciężki i udawali w 1945 roku, że wprowadzili na pole walki czołg ciężki.
Czyli M26 był projektowany jako czołg średni.
Dokładnie. To był czołg średni i kiedy II wojna światowa się skończyła, wkrótce znowu po cichu przeklasyfikowano go na czołg średni.
No dobra, no to zacznijmy od początku. Jaka jest geneza powstania tego czołgu średniego, który chwilowo był ciężkim, a potem znowu był średnim?
Tutaj musimy się cofnąć do roku 1941. Wtedy amerykańskie wojska pancerne stawiają na opracowywanie, wdrażanie wszystkich typów czołgów. Mamy czołg lekki, mamy czołg średni, mamy czołg ciężki. Ale najważniejszy jest czołg średni, medium tank. Najpierw jest to M2, z tego M2 rodzi się M3, generał Lee Grant, a z M3 rodzi się M4. Czołg, który przejdzie do historii jako Sherman. Amerykanie nie stosują nazw własnych dla swoich czołgów. Te wszystkie Stuarty, Lee, Shermany, to są brytyjskie nazwy. I już na początku 1942 roku, dosłownie kilka miesięcy po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny, do produkcji seryjnej wchodzi ich podstawowy, zaprojektowany jako najważniejszy czołg średni M4. Skoro wojna się dla Ameryki dopiero zaczyna, jest wiosna 1942 roku, Sherman wszedł do produkcji seryjnej. Amerykanie stwierdzają, to najlepszy czołg na świecie. Ale skoro wszedł już do produkcji, to zasada jest prosta. Należy przystąpić do prac koncepcyjnych nad jego następcą. W grudniu 1941 roku pojawia się projekt M4X, następcy czołgu Sherman. I wiosną 1942 roku, w ramach przygotowania nowych wymagań taktyczno-technicznych pod przyszłego następcę czołgu średniego, Departament Uzbrojenia US Army wysyła do Afryki Północnej specjalną komisję, która ma stwierdzić, jak na polu walki spisują się czołgi M3, a w przyszłości, za parę miesięcy, czołgi M4, czyli Granty, Lee, Shermany. I ta komisja wiosną, latem 1942 roku wypracowuje rekomendacje, jak ma wyglądać nowy czołg na bazie doświadczeń wojennych z Afryki Północnej. I konkluzja jest następująca. Czołg M4 Sherman jest, według komisji, czołgiem doskonałym, ale ma określone braki. Przede wszystkim jest to pudełkowaty, wysoki wóz. Z dużej odległości jest dużym, łatwym celem. Czołg ma świetny silnik, ma doskonały układ transmisji, ale filtrowentylacja w Afryce się nie sprawdza. Armaty 75-mm są armatami polowymi ogólnego przeznaczenia. Nie mają wystarczających zdolności przeciwpancernych. Pociski, granaty, które opuszczają te armaty, mają za małą prędkość początkową, co powoduje, że w przebijaniu pancerza są przeciętne. I należy zbudować następcę czołgu M4, który będzie tak samo mobilny jak Sherman, ale będzie nieco lepiej opancerzony, będzie miał dłuższą armatę o lepszej specjalizacji przeciwpancernej, ale jednocześnie zachowa masę Shermana, czyli będzie to czołg 30-tonowy. Musi mieć niższą sylwetkę niż Sherman. Dzięki temu będzie miał mniejszą powierzchnię, a jeśli będzie miał mniejszą powierzchnię, będzie miał mniejszą masę. Jeżeli będzie miał mniejszą masę wynikającą z konstrukcji kadłuba, to będzie można go bardziej opancerzyć, bo po prostu tych płyt powierzchniowo będzie trochę mniej. Czyli Amerykanie chcą zbudować nowy czołg średni, który będzie niższy, bardziej kompaktowy, lepiej opancerzony i silniej uzbrojony przy zachowaniu tego samego kalibru, czyli 75 mm i przy zachowaniu tej samej masy i przy zachowaniu tej samej mocy silnika, co ma Sherman. Nie jest to żadna rewolucja. Ten czołg będzie zupełnie inny technicznie, ale jego parametry bojowe będą dość zbliżone do Shermana. I Amerykanie chcą, żeby nowa armata w czołgu to była armata 76 mm. I to jest armata, którą wówczas rekomendowano dla niszczyciela czołgów M10, czyli amerykańska rekomendacja dla nowego czołgu była taka, żeby armata była lepiej specjalizowana w niszczeniu czołgów wroga niż miał Sherman. I przyjęto wiosną 1942 roku, że tak będzie wyglądał nowy czołg średniej armii amerykańskiej. Większość amerykańskich czołgów w II wojnie światowej miała napęd naprzód. To powodowało, że przez cały kadłub czołgu trzeba przenieść system przeniesienia napędu. To zajmuje miejsce, to generuje większą masę i Amerykanie doszli do wniosku, że należy przenieść cały system napędowy czołgu, to znaczy nie tylko silnik, ale i układ przeniesienia napędu na tył. Dzięki temu można zrobić mniejszy kadłub. Czyli Amerykanie poszli dokładnie odwrotną drogą jak Niemcy. Bo Niemcy, robiąc Panterę, swój nowy czołg średni, tak naprawdę skopiowali rozwiązania z innych czołgów, gdzie napęd był naprzód, a silnik był z tyłu. Natomiast amerykański nowy czołg miał być jak T-34, gdzie napęd był na tył. Amerykanie postanowili wykorzystać standardowy silnik Forda GAA, benzynowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą o mocy ponad 500 koni mechanicznych, czyli standardowy silnik dla czołgów M4A3. Zadanie opracowania czołgu powierzono w pierwszej kolejności potentatowi motoryzacyjnemu General Motors. I 25 maja 1942 roku GM dostał zamówienie na czołg, który nazwano T-20. I można by powiedzieć, że do tego momentu wszystko szło jak należy.
No to co potem poszło nie tak, że powstał ten nieszczęsny M-26?
No bo wiesz, to jest tak, że Stany Zjednoczone to była największa, zresztą jest, potęga przemysłowa świata. Czasami nadmiar szkodzi. I jak masz taką potężną bazę przemysłową, masz tylu naukowców, masz tyle zakładów, masz tyle koncepcji, masz tyle rozwiązań technicznych, masz nowe technologie, to cię kusi, żeby dobre zastąpić jeszcze lepszym.
Ale wytyczne dla tego nowego czołgu średniego były chyba jasne. Czy tylko mi się tak wydaje?
Tak naprawdę jasne były tylko trzy wytyczne. Armata, silnik i wąski kadłub, który wymuszał, żeby układ napędowy był przeniesiony na tył, w tym sensie, że mówimy o napędzie na koła tylne. Natomiast jak ten napęd dokładnie będzie wyglądał, nie było sprecyzowane. Przedstawiciele General Motors powiedzieli, że oni mają dla armii amerykańskiej absolutny high-tech, szczyt techniki. Nikt czegoś takiego jeszcze na świecie nie ma. Oni mają pierwszy na świecie czołgowy power pack, czyli układ transmisji i silnik możesz wyjąć. Jednocześnie to jest jakby zamknięta część czołgu. Możesz serwisować, możesz to naprawiać jako jeden element.
Co teoretycznie ma ułatwić naprawę czołgu.
Tak, to ułatwia naprawę czołgu. Tak dzisiaj konstruuje się czołgi. I to wymyślili Amerykanie sobie w II wojnie światowej, że oni mają swojego powerpacka. Nazwali to Torqmatic. Znaczy General Motors powiedział armii amerykańskiej, że oto ma genialną przekładnię hydromechaniczną Torqmatic. Taką automatyczną skrzynię biegów połączoną z przekładnią. Wszystko w jednym zwartym bloku, połączone z silnikiem. Silnik Forda, nasza genialna przekładnia, wsadźmy to do czołgu, to ma małe rozmiary, to jest genialne, to jest nowoczesne, nikt czegoś takiego nie ma. Amerykańscy generałowie powiedzieli, to jest świetny pomysł, ale no wiecie, jest też Ford, jest Chrysler, jest General Electric i wasi konkurenci mówią, że też mają genialne rozwiązania. I nagle do tego czołgu przyszli wszyscy, jedni powiedzieli tak, my proponujemy przekładnię hydromechaniczną. A inni powiedzieli, nie, nie, mechaniczna będzie lepsza. A jeszcze inni, nie, my mamy elektryczną. I nagle projekt czołgu średniego M4X T20 zamienił się w trzy projekty, T20, T22, T23 i tak. General Motors miał opracować czołg T20 z przekładnią hydromechaniczną, Chrysler dostał projekt T22 na przekładnię mechaniczną, a firma General Electric dostała projekt T23 na czołg z przekładnią elektryczną.
Na przekładnię elektryczną, czyli dokładnie jak w naszym ulubionym pojeździe, czyli Ferdynandzie.
Dokładnie tak. Przyszli inżynierowie z General Electric i powiedzieli, zróbmy czołg hybrydowy, czyli ma być silnik Forda, będzie silnik Forda, ale do tego będzie prądnica elektryczna, wsadzimy dwa silniki elektryczne w przekładniach i to będzie czołg na miarę niemieckiego Ferdynanda. Przy czym oczywiście różnica polegała na tym, że General Electric nie miał żadnych ograniczeń surowcowych i nie miał żadnych ograniczeń technicznych w odróżnieniu od firmy Ferdynanda Porsche w Niemczech. To jest rok 1942-1943. I firma General Electric zaczęła robić hybrydowy czołg, w rozumieniu hybrydowy, to znaczy prądnica elektryczna, dwa silniki elektryczne w przekładniach kół napędowych, silnik benzynowy Forda jako źródło napędu pierwotnego. I to był T23. Ale amerykańscy generałowie poszli dalej. Oni stwierdzili, dobra, pokombinujmy jeszcze. To wypróbujmy różne rodzaje uzbrojenia. Zróbmy jeden czołg z armatą kaliber 76 mm, tak jak chciała pierwotna komisja. Ale przetestujmy jeszcze cięższą armatę tego samego kalibru. A najlepiej jeszcze zróbmy taki czołg, gdzie będziemy testować armatę 75 mm, ale z automatem ładowania. Słowem, armia amerykańska zaczęła się bawić w najbardziej awangardowy, najbardziej zaawansowany techniczny czołg na świecie.
A czy to w jakiś sposób przekładało się na opóźnienie konstrukcji tego wozu?
No to miało kolosalne znaczenie, aczkolwiek to był tylko jeden z paru problemów. Bo nagle masz trzy projekty czołgów, a nie jeden. Masz trzy projekty uzbrojenia, a nie jeden. Mało tego, wkrótce jeszcze wymyślili, że będą testować różne modele układu nośnego kół. W związku z czym już nie było jednego typu zawieszenia, tylko trzy. Siedem różnych prototypów, które potem przebudowywano na inne prototypy. Bawiono się, a to z taką przekładnią, a to z takim zawieszeniem, a to z takim uzbrojeniem, a to z taką stabilizacją, a to z takimi celownikami. I co ciekawe, trzy firmy dostały trzy niezależne kontrakty. I General Electric już w styczniu 1943 roku pokazał armii amerykańskiej prototyp gotowego czołgu. T-23. Był silnik Ford Gun, była prądnica elektryczna, były dwa silniki elektryczne w przekładniach i już na początku 1943 roku, dosłownie po 6 miesiącach od wytycznych, wjechał na testy gotowy czołg, co było rekordem świata. I w maju 1943 roku zamówiono do produkcji 250 sztuk czołgu hybrydowego, spalinowo-elektrycznego. Znaczy, czasem jest tak, że niektórzy się zżymają, kiedy ja nazywam Ferdynanda czy T-23 hybrydą, bo mówią, że to po prostu nie tyle co hybryda, co prądnica elektryczna, ale hybryda w tym sensie, że on miał najpierw jedno źródło napędu, potem drugie źródło napędu, potem oczywiście te silniki elektryczne przy kołach, ale to był czołg wielosilnikowy. To był 34-tonowy czterotonowy czołg uzbrojony w armatę kaliber 76 mm o czołowym opancerzeniu rzędu 75 mm, bocznym 50, który powstał w roku 1943.
Ale chcesz powiedzieć, że Amerykanie zamówili na próbę 250 czołgów?
Tak, to jest najlepsze. Czołg nie był standaryzowany, a mimo to przyszło zamówienie, no to wyprodukujcie w ramach testu 250 czołgów. O tak po prostu. Amerykanie mieli ten gest, że produkowali sobie niskoseryjnie, chociaż 250 czołgów, to nie wiem, czy Niemcy powiedzieliby, że to produkcja niskoseryjna. No Rosjanie na pewno, ale Niemcy nie. To tak po prostu zamówiono 250 czołgów. Będziemy badać, czy ten czołg się do czegoś nadaje.
Czyli Amerykanie w ramach testu wyprodukowali więcej czołgów niż my, nasze 7TP.
Tak, 135 czołgów 7TP versus 250 czołgów T-26, które były seryjnym prototypem i który nigdy nie został standaryzowany. Ale tu jest sytuacja, Kamilu, jeszcze bardziej pogmatwana, dlatego że Amerykanie złożyli zamówienie na 250 czołgów i od razu powiedzieli, że tego czołgu nie chcą.
Ale to dlaczego oni od razu wiedzieli, że już tego czołgu nie będą chcieli?
Amerykańscy generałowie tak popatrzyli na ten czołg, popatrzyli, stwierdzili, że ta prądnica elektryczna, no to może i fajny pomysł. Że ten czołg jeździ, ma niesamowite zdolności z racji tego, że jest elektryczny, ale tak przeciętny żołnierz amerykański to tego nie naprawi na polu walki. Że armia amerykańska ma super logistykę, ale jak wyśle czołg hybrydowy, czołg z prądnicą elektryczną i silnikami elektrycznymi, silnikiem benzynowym gdzieś na front, na jakieś Filipiny czy do innej Francji, no to weź to człowieku tam napraw. A jak to jeszcze zawilgotnieje, to już w ogóle nie pojedzie.
Ale Niemcy z Ferdynandem nie mieli tego problemu.
Znaczy mieli ten problem, tylko testowali go na sobie. Natomiast armia amerykańska stwierdziła nie, naszym chłopakom nie zrobimy tego, nie wyślemy takiego czołgu na pole walki. Więc lepiej niech te 250 czołgów elektrycznych już niech zostanie w Ameryce. I rzeczywiście ten czołg nie był standaryzowany, ten czołg nigdy nie poszedł do walki, ale w ramach projektu czołgów T-20, T-23, T-22 powstała nowa wieża z nową armatą 76 mm i ta wieża po modyfikacji i ta armata z czołgu T-23 trafiły w 1944 roku na Shermana. Więc ten drugi Sherman, który pojawił się na polu walki latem 1944 roku, tak zwany Sherman 76 mm, to był właśnie Sherman, który miał na sobie wieżę z projektu czołgu M4X T-23. Więc nie zmarnowała się przynajmniej wieża z armatą. Ale Amerykanie po drugie stwierdzili, że ich koncepcja z roku 1942 jest przestarzała, że nowy czołg średni nie może być tak uzbrojony, tak opancerzony, jak oni to zakładali rok wcześniej. W połowie 1943 roku dokonano fundamentalnej redefinicji założeń taktyczno-technicznych pod nowy czołg średni dla US Army. I stwierdzono, że to, co wykonano wcześniej, jest już przestarzałe na poziomie prototypów, bo stwierdzono, że armata kaliber 76 mm jest za słaba na Tygrysy i na Pantery, a na pewno będzie za słaba na czołgi, które pojawią się w armii niemieckiej po nich. Czyli Amerykanie zakładali, że coś będzie jeszcze po Tygrysie i Panterze. I w połowie 1943 roku redefiniowano program. Nazwano go teraz programem T-25 i T-26. I zaczęto od początku, tylko z jednym zasadniczym zastrzeżeniem. Kadłub miał być nadal taki, jak był w T-20 i silnik benzynowy Forda nadal miał być tym silnikiem. Tylko że teraz zażądano silniejszej armaty i jeszcze grubszego opancerzenia, żeby ten nowy czołg średni walczył jak równy z równym, z nawet z ciężkimi czołgami niemieckimi. I znowu w połowie 1943 roku wrócił General Motors ze swoim projektem T-20 i w połowie 1943 roku wszystko zaczęło się od nowa. I znowu na scenę wkroczyła firma General Motors, która powiedziała, że my mamy genialną przekładnię Torqmatic. I zaczęto testy czołgów T-20 z tą przekładnią, no i wyszło, że to jest genialne rozwiązanie. Małe, zwarte, super, tylko nie działa. Okazało się, że Torqmatic grzeje się, a układ hydrauliczny ciągle notuje wyciek płynu roboczego. Ale amerykańscy generałowie powiedzieli, to poprawcie, bo koniec końców niech będzie ten wasz Torqmatic, tylko niech to zacznie działać. I po pierwsze, nowa armata miała mieć kaliber już nie 76, tylko 90 mm. Miano już takie działo. Amerykanie mieli armatę przeciwlotniczą, kaliber 90 mm. Czyli zobacz, Kamilu, Amerykanie postanowili do czołgu średniego wsadzić armatę przeciwlotniczą ciężkiego kalibru, czyli właściwie chcieli zrobić to, co było w Tygrysie i trochę co było w Panterze. Czyli ten wpływ Tygrysa i Pantery na ich myślenie był duży. Oni na dodatek nakazali opancerzyć lepiej czołg, tylko mieli zgryz. No bo tak się zastanawiali, jak dać armatę ciężką i ciężki pancerz w czołg, który będzie miał masę 30 ton. Czyli mieli ten sam problem, co Niemcy z Panterą. I stwierdzili, że no dobra, no to przetestujmy czołg w takiej wersji, innej. Zamówili czołg T-25 i T-26. T-26 miał nową armatę, kaliber 90 mm, miał nową wieżę i miał bardzo gruby pancerz, do 100 mm od czoła. Natomiast T-25 też miał wielką armatę, 90 mm, ale miał nieco lżejszy pancerz. Zaczęli się w to bawić i zgadnij, co się stało.
Znając amerykańskich generałów, zaczęli coś zmieniać.
Dokładnie. Jesienią 1943 roku stwierdzili, że program T-25, T-26 jest bez sensu i go zamknęli. I zamiast tego wszedł cały na biało nowy projekt, T-25E1 i T-26E1. Naprawdę, historia powstania czołgu M-26 to jest historia ciągłej zabawy z najróżniejszymi wariantami, opcjami, jak tylko chcesz.
Ale czy to wynikało z tego, że po prostu amerykańskim generałom nie śpieszyło się z tym nowym czołgiem, no bo mieli tego Shermana, z którego byli zadowoleni, czy za bardzo wymyślali?
Dokładnie było tak, jak powiedziałeś. Dowództwo wojsk lądowych armii amerykańskiej stwierdzało, że żaden nowy czołg średni nie jest im potrzebny. Że Sherman jest idealny, że weźmiemy z tego T-23, tą wieżę z tą nową armatą 3-funtową i to załatwi nam wszystkie problemy. No bo zobacz, Sherman był wszystkim. Chciałeś mieć czołg ciężki na bazie Shermana, to robiłeś sobie jumbo. Chciałeś mieć czołg z haubicą, to wsadzałeś tam 105-mm haubicę. Chciałeś mieć tam czołg wsparcia piechoty, była armata 75 mm. Chciałeś mieć czołg bardziej wyspecjalizowany przeciwpancerny, miałeś tą 3-funtówkę, a Brytyjczycy jeszcze w ogóle inne armaty tam wsadzali. No Sherman był idealny pod zabudowę, jaką tylko chcesz. Na bazie tego czołgu można było zrobić działo samobieżne, niszczyciel czołgu, nadawał się do wszystkiego. Więc dowództwo wojsk lądowych mówiło aż do lata 1944 roku, że żaden nowy czołg średni nie jest tam potrzebny.
A co się zmieniło latem 1944 roku?
No Amerykanie wylądowali w Normandii, pobili Wehrmacht i pogonili go z Francji, ale stwierdzili, że ich czołgi to nie jest do końca to, co by oni chcieli. Znaczy, wygrali, natomiast stwierdzili, że chcieliby mieć czołg silniejszy. W lipcu 1944 roku na pole walki wszedł Sherman z wieżą czołgu T-23 z nową armatą 3-funtową, tak zwany Sherman 76 mm. I Amerykanie byli rozczarowani, dlatego że to był czołg średni, który nie miał takiej mocy armaty jak niemiecka Pantera, nie mówiąc już o Tygrysie 2 to w ogóle. Amerykańskie wojska pancerne były zirytowane tym, że mają bardzo dobry czołg, ale ten czołg jest średniakiem.
Czyli w jakiś sposób ten projekt Pantery rzutował na to, co Amerykanie chcieli mieć u siebie.
Pantera, Tygrys, Tygrys 2, to wszystko wpływało na konstrukcję czołgu średniego US Army. To było niemądre. Tak samo jak niemądre było u Niemców, że obecność czołgów KW wpłynęła na projekt Pantery. I ta ciągła potrzeba rywalizacji stworzenia czołgu, który będzie równie dobry jak niemieckie, zaczęła powodować, że Amerykanie do czołgu średniego zaczęli pakować parametry czołgu ciężkiego. Czyli M26 był taką amerykańską panterą. Był tak samo bez sensu jak niemiecka pantera. Projektujesz czołg o masie 30 ton, ale potem próbujesz zrobić z niego czołg ciężki, on ci rośnie do 40 ton. Wkładasz do niego większą armatę niż planowałeś. Opancerzasz go grubiej niż chciałeś, ale inne parametry wciąż są dla czołgu średniego.
Mam wrażenie, że teraz mówisz o Panterze dokładnie, a nie o M26.
Tak, przy czym historia M26 jest jeszcze bardziej zawiła niż czołgu Pantera. I koniec końców projekt T-26E1 to był wóz uzbrojony w armatę kaliber 90 mm M3 o czołowym pancerzu rzędu 100 mm, silnikiem fordowskim Gaffem z przekładnią Torqmatic oraz z zawieszeniem na wałkach skrętnych. I koniec końców Amerykanie uznali, że to jest to, czego chcą. Taki super czołg średnio ciężki. A prasa pisała: amerykańska armia cierpi w Normandii na brak czołgów ciężkich. Gdzie są nasze czołgi ciężkie? To dowództwo amerykańskich wojsk pancernych, żeby uspokoić swoich przełożonych, stwierdziło, że M26, ten przyszły M26, to będzie czołg ciężki. Po prostu wzięli czołg średni i przekwalifikowali go na czołg ciężki. O tak po prostu. Przy czym to był wóz 40-tonowy. To był czołg lżejszy od Pantery. Miał większą armatę niż Pantera, był znacznie grubiej opancerzony niż Pantera, a ważył 40 ton i miał kompaktowe rozmiary. Taki Amerykanie wygenerowali sobie czołg. Ale coś za coś. Koniec końców powstał ten czołg T-26E1, posłali go na testy w Aberdeen i było lekkie zdziwienie, bo był ciasny jak ruski czołg. Amerykanie śmiali się w 1942 roku, jak badali KW i T-34, mówili, że są tak ciasne, są tak kompaktowe w swoich rozmiarach, że do niczego się nie nadają, bo załoga jest jak sardynki w puszce. Po czym nie minęły 2 lata, a na poligonie w Aberdeen pojawił się super amerykański czołg high-tech, który dokładnie był taki sam. Był tak ciasny, że nie można było do niego załadować amunicji, nie można było zastosować mokrych komór amunicyjnych, które wówczas były już standardem w Shermanie. Po prostu nie dawało się w nim pracować, bo jego kadłub był za ciasny względem potężnej armaty i systemu, który tą armatę obsługiwał. I trzeba było ten czołg zmodyfikować, czyli pogorszyć. Amerykańskie wojsko powiedziało, nie ma opcji, żeby w czołgu było 40 nabojów. To jest w ogóle nieakceptowalne. Czołg idzie do walki, on nie może wystrzelać się natychmiast, cofać się, pobierać nową amunicję. 70 pocisków minimum. Nie ma miejsca w kadłubie, bo kadłub jest pod armatę 76 mm, a armata zrobiła się 90-milimetrowa. Nie możemy zmieścić tych nabojów, one są większe, są cięższe. Wymyślcie coś. No dobra, no to wymyślili tak. Pozbyli się kosza wieży, pozbyli się bezpiecznych komór amunicyjnych, wsadzili amunicję do wieży, wywalili stabilizację armaty, bo się nie mieściła, czyli pogorszyli czołg, żeby on się do czegoś nadawał. I tak zrodził się właśnie T-26E3, przyszły M-26, będący zgniłym kompromisem ciągle zmieniających się amerykańskich wymagań i oczekiwań dla nowego czołgu średniego nowej generacji. I to coś było tak złe, że amerykańskie wojska lądowe nie chciały tego wysłać do walki. Ale Hitler im pomógł. Po 16 grudnia 1944 roku zrobił ofensywę w Ardenach. I nagle w Waszyngtonie zrobił się wrzask. Matko Boska, znowu ci Niemcy nas atakują, mają te tygrysy, te pantery, a my mamy tylko te nasze Shermany. Gdzie jest nowy czołg ciężki? Dowództwo armii amerykańskiej grzecznie tłumaczyło. No zobaczcie, mamy nowy niszczyciel czołgów M-36. On rozpruwa każdy niemiecki czołg na wylot. Nie, 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 gdzie jest nasz nowy czołg ciężki? Amerykańska armia grzecznie tłumaczyła. Statystycznie nasze czołgi średnie M4 76 mm radzą sobie z pancerzem czołowym tygrysa. Nie, gdzie jest nasz czołg ciężki? No mamy tutaj, prawda, T-29, T-30, T-34 w opracowaniu, mamy tego M6, ale to jeszcze wszystko niedopracowane, nie to. Nie, 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 gdzie jest nasz czołg ciężki?
Czyli nagle zacząłem się po prostu śpieszyć.
Nagle stwierdzili, że muszą coś zrobić. Mimo, że wygrywają wojnę, leją tych Niemców, pojawił się czołg ciężki. Przekwalifikowali tego biednego T-26 czołgu średniego na czołg ciężki. No miał armaty jak w Tygrysie? Miał. Miał opancerzenie jak w Tygrysie? Miał. Był lżejszy jak Pantera? Był. Tylko problem polegał na tym, że kiedy na początku 1945 roku te czołgi zaczęły przybywać do Europy, to amerykańscy pancerniacy pytali się, co to jest, bo to ważyło ponad 40 ton, jeśli chodzi o masę bojową, a miało silnik z Shermana. Sherman miał taki sam silnik, ale był lżejszy, co powodowało, że M-26 był czołgiem nie tak dynamicznym, jakby oczekiwali tego amerykańscy czołgiści. Po drugie, General Motors zatriumfował. Przekładnia Torqmatic była w tym czołgu. Nadal się przegrzewała i nadal miała wycieki płynu roboczego. Była tak nowoczesna, była tak super zaawansowana technicznie, że jej obsługa przez przeciętnego amerykańskiego czołgistę była bardzo trudna. To nie było niezawodne rozwiązanie w stylu Shermana. Amerykanie dostali czołg, który się psuł. Tego bardzo nie lubili. U nich generalnie, jak już coś wchodziło jako standaryzowane, to nie powinno się psuć. Więc czołg z silnikiem od Shermana, ważący o 10 ponad ton więcej, z olbrzymią armatą, super opancerzeniem, dlatego że czołowy pancerz to było 100 mm, boczny pancerz to było 75 mm. Czyli to były walory jak na czołg ciężki, rzeczywiście. Ale to nie mogło się równać z Tygrysem 2 pod względem grubości opancerzenia, ale przede wszystkim to nie mogło się równać, jeśli chodzi o siłę armaty. Bo ta 90-milimetrowa armata amerykańska M3 to była taka armata, która była analogiem armaty w czołgu Tygrys 1, a nie Tygrys 2, gdzie była super potężna armata, długa niezwykle. I Amerykanie kombinowali potem zresztą z różnymi prototypami czołgów M26, gdzie wsadzali jeszcze większe armaty. Ale seryjny M26 miał armatę o mniejszych możliwościach niż Tygrys 2. To też denerwowało amerykańskich pancerniaków, którzy pytali, czy ten czołg jest lepszy niż Tygrys 2, a oficerowie Zebry mówili, no nie, jeśli chodzi o siłę ognia, a właściwie zasięg i siłę ognia, to nie. Ale podobnie jak Tygrys 2 ma problem z przeniesieniem napędu. To oczywiście taka złośliwość z mojej strony. Od samego początku armia amerykańska wiedziała, że M-26 to składak, który powstał z potrzeby chwili, że to nie jest to, o co chodzi, bo oni będą uważali ten czołg za dobry wtedy, kiedy zmodyfikują mu kadłub i wsadzą inny silnik, czyli tak naprawdę zrobią nowy czołg. I 500 koni mechanicznych silnika fordowskiego, psująca się super zaawansowana przekładnia, napęd na tył, ciasnota wnętrza, pogorszenie jakości bezpieczeństwa załogi, gorsze właściwości jezdne, to były wady M26. Czołgiści nie lubili tego czołgu. Mimo, że to był naprawdę silnie uzbrojony, bardzo dobrze opancerzony wóz, ale on wymagał od razu modernizacji i armia amerykańska, wysyłając czołgi M26 do Europy, w sumie wysłano ich w 1945 roku 300, w walce wzięło udział 150 wozów, debiut bojowy pod koniec lutego 1945 roku w Nadrenii. I to od razu walka z tygrysami, co ciekawe. Mimo, że Amerykanie wdrożyli ten czołg, to wiedzieli, że ten czołg wymaga modernizacji w momencie, jak wszedł do produkcji. Bo ciągle coś trzeba było zmienić, żeby było lepsze. Zaplanowano wyprodukowanie 6 tysięcy sztuk tego czołgu. a wyprodukowano niewiele ponad 2200, bo wojna się skończyła. I kiedy wojna się skończyła, uznano, że ten czołg to nie jest to, co armia amerykańska chce i zaraz po wojnie rozpoczął się proces, niespodzianka, modernizacji czołgu M26, co polegało na przykład na planowanym wymienieniu układu napędowego, przede wszystkim silnika. Więc ten czołg potem będzie czołgiem M46, on się będzie przeistaczał, a koniec końców po paru latach po prostu wyrzucą go do kosza. To znaczy dadzą go Francuzom, Włochom, Belgom, wyślą jeszcze do Korei, ale stwierdzą, że jest bez sensu, bo potem będzie M47 i zastąpią go jeszcze innym czołgiem. To kto bogatemu zabroni? M26 spóźnił się troszkę na II wojnę światową, ale spóźnił się dlatego, że armia amerykańska z jednej strony bawiła się technologiami i techniką, a z drugiej strony nie wiedziała, czego chce. I wymagania taktyczno-techniczne pod ten czołg sformułowane w roku 1942 były złe. I Amerykanie po roku się zorientowali, że te wymagania są złe. Ale uparli się, bo wymagała tego presja czasu, że będą modernizować ten czołg w oparciu o kadłub z pierwotnych wymagań taktyczno-technicznych. To się nie mogło udać. Ten kadłub był za mały, za ciasny dla nowych wymagań, co spowodowało, że ten czołg był słabym czołgiem.
Ale czy ten czołg w ogóle był potrzebny armii amerykańskiej? Bo tutaj ciągle podkreślamy to, że w założeniach one miały być lepsze od Tygrysów, miały być lepsze od Panter, ale tak naprawdę połowa 44 roku i rok 45 to jest okres, kiedy amerykańskie wojska pancerne walczyły głównie z Hecerami i ze Sztugami.
Ten M26 na Wehrmacht nie był Amerykanom potrzebny. Tak naprawdę wyścig zbrojeń trwał, ale nie spotkali Amerykanie w II wojnie światowej przeciwnika, który wymusiłby na nich posiadanie takiego czołgu jak M26. Oni pokonali Niemców z armatami 75 i 76 mm, ale widzieli, że Armii Czerwonej czołgi średnie i ciężkie dostają coraz większe armaty i też szli tą drogą. To znaczy M26 miał być nowym perspektywicznym czołgiem armii amerykańskiej. I to było mądre, że w pewnym momencie armatę 76 mm zamienili na armatę 90 mm. To było mądre, że w pewnym momencie zażądali grubszego opancerzenia w stosunku do pierwotnych wymagań, ale niemądre było to, że wciąż trzymali się tego kadłuba według wymagań z roku 1942. Natomiast oczywiście na polu walki Amerykanie mieli przewagę, tak jak powiedziałeś, większość pojazdów armii niemieckiej to były pojazdy gorsze niż Shermany pod względem opancerzenia czy siły ognia, ale Amerykanie też musieli uwzględniać to, że przeciwnik ma czołgi o wyższych parametrach, przynajmniej jeśli chodzi o te podstawowe, czyli siła ognia, opancerzenie, tych panter na froncie zachodnim, tygrysów, jachpanter, tego typu pojazdów było na tyle dużo, że to budziło frustrację, że największa, najsilniejsza i najnowocześniejsza armia świata nie ma czegoś lepszego. Ale nie miała, ponieważ dowództwo wojsk lądowych armii amerykańskiej słusznie wychodziło z założenia, że masowy, przeciętny czołg o dobrych parametrach taktyczno-technicznych, wpięty w system, jest lepszy niż jakieś epizodyczne udziwnienia o teoretycznie doskonałych parametrach. Lepiej mieć mnóstwo standaryzowanych czołgów, średniaków dobrych, niż mało jakichś awangardowych, psujących się konstrukcji, które na papierze są super silne, a w praktyce rozpadają im się przekładnie po 150 kilometrach.
Norbert, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale mam wrażenie, że to jest chyba pierwszy nasz odcinek, w którym mówimy, że coś nie wyszło w armii amerykańskiej.
Słuchaj, nie wszystko wychodzi nawet w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę. Tam też zdarzały się potknięcia, ale M26 nie jest dobrą ilustracją tego, że coś w Ameryce nie wyszło. Dlatego, że Amerykanie wiedzieli, że ten czołg im nie wyszedł. Niemcy nie wiedzieli, że Pantera im nie wyszła. Amerykanie w pełni wiedzieli, że jest pokraką ten M26 i że trzeba go zmienić, bo w takiej wersji jak wszedł do walki, to jest czołg propagandowy, a nie dopracowana konstrukcja, którą oni chcą widzieć na polu walki. Tylko tak jak powiedziałem, Amerykanie w ramach projektu czołgu M26 przetestowali kilka wież, kilka armat, kilka rodzajów zawieszenia, kilka rodzajów przekładni. Bawili się tym czołgiem, bo mogli sobie na to pozwolić, bo mieli M4. Dowództwo wojsk lądowych armii amerykańskiej miało rację. Czołg M4 przez cały cykl życiowy tej konstrukcji był w pełni wystarczający jak na pole walki czasów II wojny światowej. Końcowe odmiany czołgów Sherman w 1945 roku były czołgami w pełni spełniającymi wymogi pola walki tego okresu. Koniec końców czołgi Sherman walczyły jeszcze przez wiele dekad w różnych armiach, w różnych konfliktach zbrojnych, podczas gdy historia czołgu M26 zakończyła się niespełna po 10 latach od przyjęcia do uzbrojenia.
No i mamy idealną puentę tego odcinka, za który ci bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.